Chciałbym, braterstwo, byśmy się wspólnie zastanowili dzisiaj nad tematem napominania, napomnienia. Niech, braterstwo, nie wyciągają zbyt pochopnych wniosków, że przyjechałem tutaj, by was napominać. Nie taki jest mój cel, lecz chciałbym się zastanowić z braterstwem, co rozumiemy przez napomnienie. Czy nasze serca są podatne na napominania Słowa Bożego, napominania Pana Boga, napominania braci? Czy jesteśmy chętni do tego, by nas napominano? Można byłoby sobie zadać pytanie, czym jest napominanie? Czy jest to przyjemne dla słuchającego, tego, który ma odbierać to napominanie? Czy napominanie jest właściwe? Kto powinien napominać? I czy w ogóle dzisiaj jest potrzeba tego, by się napominać? Może jesteśmy już na takim etapie wzrostu duchowego, że nie potrzebujemy napominania. Apostoł Paweł w tym samym rozdziale 12 a 11 wersecie pisze tak. Idzie tak jakby dalej, gdzie wcześniej wspomina o napominaniu. A wiemy, że napominanie ma zawsze jakiś cel. Czy tyczy ono się tych, którzy postępują właściwie, postępują godnie, według Słowa Bożego? Czy tyczy się raczej tych, którzy swoim postępowaniem, zachowaniem zachowują się niegodziwie, w sposób grzeszny? Apostoł Paweł w 11 wersecie pisze tak. A wszelkie karanie, gdy przytomne jest, nie zda się być wesołe, ale smutne. Lecz potem owoc sprawiedliwości spokojny przynosi tym, którzy są przez nie wyćwiczeni. Widzimy więc, że napomnienie może mieć, braterstwo, może być różnego rodzaju. Może się ono wiązać również z karceniem, bo w innym miejscu apostoł Paweł pisze w liście do Tymoteusza, pisze bardzo mocno: karć, grom, napominaj. A tutaj w liście do Żydów mówi o czymś jeszcze. Mówi o karaniu. Wiemy, że nikt z nas nie chciałby być napominanym. Nikt z nas nie chciałby być strofowanym, karconym, ani tym bardziej karanym. Tak się zastanawiałem, czym jest napomnienie. Jaką by można było definicję przywołać tutaj do tego określenia napomnienie. Nie patrzyłem do żadnych uczonych książek, nie patrzyłem do encyklopedii ani słownika wyrazów obcych. Pomyślałem, że napomnienie to przywołanie do porządku kogoś wobec obowiązujących zasad wynikających ze Słowa Bożego. Chodzi tutaj o nas, o naszych braci, o naszą społeczność. Lub jeśli chodziłoby o człowieka niewierzącego bądź niezwiązanego ze Słowem Bożym, to napomnienie byłoby czymś, co prowadziłoby tego człowieka do dostosowania się do prawa cywilnego obowiązującego w danym społeczeństwie. Czyli tyczyłoby się kogoś, kto postępuje w sposób naganny, kto czyni komuś zło, krzywdę i za to musi ponieść konsekwencje. A wiemy, że życie ludzkie jest korygowane, jest kierowane przez prawo. Prawo, które swój początek bierze od prawa Bożego. Żydzi, którzy zostali wyprowadzeni z Egiptu przez Pana Boga za pośrednictwem Mojżesza, w pewnym momencie otrzymali prawo. Jak braterstwo myślą, dlaczego to prawo zostało im dane? Bracie Krzysiu, po co w ogóle człowiekowi jest potrzebne prawo? Tak, tak pisze w liście do Rzymian odnośnie zakonu. Człowiek musi wiedzieć, co mu wolno, a czego mu nie wolno. I to określa właśnie prawo. Wszelkie odstępstwo od tego prawa jest godne nagany, jest godne napomnienia. A jeśli występek jest na tyle wielki, jest godne kary. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, 10 rozdział i 23 werset pisze: wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Z jednej strony braterstwo jest ogólnie pojęta wolność, również i w przypadku dzieci Bożych. Wolność, która pozwala nam na czynienie wiele różnych rzeczy. Ale prawo z kolei określa, że nie wszystko możemy w rozumieniu słowa wolność czynić, bo to nie podoba się naszemu Bogu. Biblia dla człowieka, dla chrześcijanina nie jest tylko księgą historyczną. Nie jest księgą naukową, ale jest zbiorem zasad i kryteriów w relacjach ze Stwórcą. Jest ona dla nas jednym wielkim napomnieniem, jak wiele nam brakuje do doskonałości i ile musimy się uczyć, by doświadczyć uczucia sprawiedliwości, mocy Ducha Świętego, mądrości i w końcu miłości. I to wszystko, braterstwo, określa prawo. Pan Jezus doskonale rozumiał, czym jest zakon. Wiedział, czym jest prawo Boże, ale żeby przestrzegać prawo, to musi być w człowieku, w charakterze człowieka coś takiego, co nazywamy posłuszeństwem. Musi być w człowieku respekt dla tego prawa. Jeśli ktoś mówi, że dzisiaj jest era wolności, wszystko mi wolno, nikt mi niczego nie zabroni, to chrześcijanin w ten sposób nie może powiedzieć. Chrześcijanin musi mieć świadomość tą, że trzeba kierować się pokorą, posłuszeństwem. Że są zasady, których musi się trzymać, których musi przestrzegać. Bo jeśli nie, to w myśl zawartego przymierza z Panem Bogiem, a większość z nas będących tutaj na sali zawarło takie przymierze, tylko że często zapominamy o warunkach tego przymierza. Stroną stałą, pewną w tym przymierzu jest Pan Bóg, ale stroną chwiejną, niepewną, często łamiącą zasady tego przymierza jesteśmy niestety, ale my. Dlatego Słowo Boże w wielu miejscach nas napomina. Słowo Boże koryguje nasze odchyłki z obranej drogi, bo obraliśmy, braterstwo, drogę do nieba. Wąską drogę, która prowadzi do naszego Stwórcy. A popuszczanie wodzy pożądliwościom wolności jest właśnie schodzenie z tej wąskiej drogi. Dlatego bardzo często ze słów braci słyszymy częste sugestie, że tak nie należy postępować, że należy zmienić własne postępowanie. Więcej, jest to właściwe i dobre, jeśli robią to bracia. Rzeczą niedopuszczalną byłoby, gdyby uwagę zaczęli nam zwracać ludzie światowi. A jeszcze bardziej niestosownym byłoby to, gdyby to Bóg wziął się za to, by nas napominać. Wiemy, że braterstwo, doświadczenia, które bardzo często nas dotykają, nie są czymś przypadkowym. Przypadkiem mogą być w stosunku do ludzi, którzy nie są związani przymierzem z Panem Bogiem. Ale w przypadku nowych stworzeń, w przypadku ludzi poświęconych, nie ma przypadku. Czytając Słowo Boże, braterstwo, z pierwszych kart, jak tylko otworzymy pierwszą Księgę Mojżeszową, to widzimy, że już w Edenie Bóg Ojciec napomniał i skarcił pierwszą parę ludzką. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, trzeci rozdział, 14-15 werset mamy zapisane. Gdy pierwsza para ludzka dopuściła się przekroczenia prawa Bożego, uczyniła ten występek przeciwko Panu Bogu, Pan Bóg w pierwszej kolejności słowa napomnienia, skarcenia zwrócił do węża. 14-15 werset czytamy. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: i żeś to uczynił, przeklętym będziesz nad wszystkie zwierzęta i nad wszystkie bestie polne. Na brzuchu twoim czołgać się będziesz, a proch żreć będziesz po wszystkie dni żywota twego. Nieprzyjaźń też położę między tobą i niewiastą, i między nasieniem twoim, i między nasieniem jej. Bratostwo, jeśli byśmy czytali księgę, kartka po kartce, tą Księgę Bożą, to w wielu miejscach, ja dzisiaj nie potrafię i na pewno tego nie uczynię, by zacytować wszystkie miejsca, gdzie Pan Bóg śle słowa napomnienia. Napomnienia do Żydów, którzy byli na puszczy, napomnienia do królów, napomnienia do Żydów za czasów Pana Jezusa, napomnienia za czasów apostolskich, napomnienia, które są aktualne aż do dnia dzisiejszego i tyczą się również i nas. W tym samym Edenie, przy okazji upadku pierwszej pary ludzkiej, Bóg również skierował słowa nagany i napomnienia do niewiasty. W następnym wersecie 16 czytamy: a do niewiasty rzekł: obficie rozmnożę boleści twoje i poczęcia twoje. W boleści rodzisz będziesz dzieci, a wola twa poddana będzie mężowi twemu, a on nad tobą panować będzie. Również w tym wydarzeniu Bóg nie pominął Adama. Bo to on przede wszystkim odpowiedzialny był za to, co się stało z jego żoną Ewą. Jak braterstwo czytamy te słowa, to widzimy pewnego rodzaju taki proces. Pan Bóg zwraca się do niewiasty i zauważmy, co niewiasta mówi. To wąż mi dał. To on mnie do tego skusił, namówił. Do Adama, gdy się Pan Bóg zwraca, Adam mówi, to niewiasta, którą przy mnie postawiłeś, dała mi. I jadłem. Protesto i w naszym życiu często bywa tak samo. Jeśli zdarzy nam się upadek, przewinienie, szukamy usprawiedliwienia. I najczęściej to usprawiedliwienie zepchnęlibyśmy na kogoś innego. Żeby wybielić własną osobowość, własny charakter. Często brakuje nam samokrytycyzmu wobec własnych postępków, własnego charakteru. Czy człowiek potrafi być sprawiedliwym sędzią w swojej sprawie? Czy potrafi być obiektywny, patrząc na własne życie, na własny charakter? Bracie Heniu, czy potrafimy być obiektywni wobec siebie samych?
No, to jest bardzo trudne. Zawsze siebie wybieramy. Zawsze to tak, jak tutaj wspomniał, odpychamy. To nie ja. To owszem, może się zdarzyło, ale przyczyna była trochę z innej strony.
Właśnie. Dlatego również Słowo Boże pisze, że gdybyśmy się rozsądzali, gdybyśmy się potrafili rozsądzać, to nie potrzebowalibyśmy być sądzeni. Ale nie potrafimy tego, braterstwo, robić rzetelnie, nie potrafimy tego robić w 100% sprawiedliwie. Dlatego potrzebne są napomnienia, dlatego potrzebne jest karanie. Pan Bóg również zwrócił swoje słowa, i to szczególnie z wielkim naciskiem, do Adama. W wersecie 17, 18, 19 czytamy. Zaś rzekł do Adama, i żeś usłuchał głosu żony twojej, a jadłeś z drzewa tego, o którym ci przykazał, mówiąc, nie będziesz jadł z niego, przeklęta będzie ziemia dla ciebie, w pracy z niej pożywać będziesz po wszystkie dni żywota twego. A ona ciernie i oset rodzić będzie tobie i będziesz pożywał ziela polnego. W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się nawrócisz do ziemi, gdyżeś z niej wzięty, boś proch i w proch się obrócisz. Tak, braterstwo, to były ciężkie słowa do przyjęcia dla Adama. Nie tylko te słowa otrzymał, bo przypuszczam, że Adam zdał sobie sprawę z tego, co Pan Bóg powiedział mu wcześniej, zanim dopuścił się tego występku. Pamiętamy, gdy Pan Bóg rozmawiał z Adamem, powiedział mu, że w dniu, w którym zjesz ten owoc z tego drzewa, śmiercią umrzesz. Adam nie wiedział, czym jest śmierć. Nie wiedział, jak to może wyglądać. Być może, że liczył na to, że ten jeden występek Pan Bóg jest w stanie mu wybaczyć. Ale nie tak jest w przypadku Pana Boga. Bratestwo, doskonale wiemy, że Bóg jest istotą doskonałą we wszystkim, nie mającą początku ani końca. Dlatego mamy również zapisane, że w tym wszystkim Bóg jest tak sprawiedliwy, że nawet własnemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, nie przepuścił. Dlaczego? Dlaczego nie mógł uczynić tego wyjątku? Nie mógł uczynić, dlatego że jest sprawiedliwy. A sprawiedliwość w wydaniu boskim jest sprawiedliwością doskonałą. Wiemy, że precedens w jednym przypadku rodzi już nie następne precedensy, ale rodzi kolejne przypadki, które zazwyczaj są negatywne, są złe. Jeśli pozwolimy, na odrobinę zła, tak jak apostoł Paweł w liście do Koryntów pisze, że odrobina kwasu potrafi zakwasić całą dzieżę. Tak odrobina grzechu, nieprawidłowości potrafi rosnąć i zniszczyć, w konsekwencji doprowadzić do złego i do śmierci. Tak Adam zdał sobie sprawę, czym było jego przestępstwo. Czy usprawiedliwiał się już dalej? Nie. Po prostu przyjął to, co Bóg zamierzył w swoim wyroku. Jak powiedziałem, braterstwo, Adam nie znał, czym jest śmierć, czym jest sama konsekwencja grzechu. Zobaczył to na bardzo, bardzo szybko to zauważył na własnym przykładzie, właściwie przykładzie swoich synów. Gdy Kain i Abel składali ofiary z tego, przy czym pracowali, ofiary dla Pana Boga, to wiemy, że zdarzył się pewien wypadek. Wypadek, który był przypadkiem? Nie, nie był przypadkiem. To było zamierzone. To, co uczynił Kain swojemu bratu, było zamierzone. W tej samej pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, a w 6 i 7 wersecie czytamy. Wtedy rzekł Pan do Kaina: przecześ się zapalił gniewem, a czemu spadła twarz twoja? A zaż jeśli dobrze czynić będziesz, nie będziesz wywyższon? A jeśli nie będziesz dobrze czynił, we drzwiach grzech leży, a do ciebie chuć jego będzie, a ty nad nim panować będziesz. I wiemy, że po tym Kain dopuścił się zabójstwa na swoim bracie Ablu. Jego również dosięgły słowa Pana Boga. Słowa nagany, słowa napomnienia. I czytamy w 11. Od 10, przepraszam. I rzekł Bóg: cóżeś uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Teraz wtedy przeklętym będziesz na ziemi, która otworzyła usta swe, aby przyjęła krew brata twego z ręki twojej. Gdy będziesz sprawował ziemię, nie wyda więcej mocy swej tobie, tułaczem i biegunem będziesz na ziemi. Braterstwo, w dalszej części, gdy czytamy Słowo Boże, również spotykamy wiele napomnień. Czy synowie Boży, aniołowie, uniknęli napomnienia boskiego za swój występek? Proszę. Czy Pan Bóg coś powiedział do aniołów? Może nie bezpośrednio, ale w 6 rozdziale, 3 wersecie czytamy znane nam wszystkim słowa. I rzekł Pan: nie będzie się wadził duch mój z człowiekiem na wieki, gdyż jest ciałem i będą dni jego 120 lat. Wiemy, że przyczyną upadku istot niebieskich, aniołów, było co? Dlaczego istoty te upadły? Przecież były doskonałe, były w niebie. W momencie, gdy się zmaterializowały na ziemi, upadły. Co było tego przyczyną?
Chciały pomóc Panu Bogu.
Proszę?
Chciały pomóc Panu Bogu w naprawieniu świata.
No chciały pomóc. No to dlaczego nie pomogły?
Podobały im się córki.
No noż właśnie. Przyczyną ich upadku były kobiety, były niewiasty. Mamy zapis, który mówi, że były tak piękne, że brali sobie je za żony. A wiemy, że było to wbrew temu, co Pan Bóg nakazał i co powiedział, że nie będzie się duch mój wadził z człowiekiem. To było wbrew naturze. Pół biedy, że brali sobie córki ludzkie za żony, ale przy tym czynili wiele gwałtu, wiele złego. Co więcej, z tych związków rodziło się potomstwo, które było nadnaturalnych rozmiarów. Mamy zapis, że byli to olbrzymowie, którzy również siali gwałt i spustoszenie wśród ludzi. Bratostwo, gdy spojrzymy na to wszystko, to jest to taki, gdy się czyta te słowa, to jest to taki krótki odcinek kilku kartek, kilku wersetów, ale wiemy, że ten czas był bardzo długi, gdzie Pan Bóg przyglądał się temu, co się dzieje na ziemi. I w pewnym momencie zapalił się w Panu Bogu gniew, gdzie powiedział, że zniszczę to wszystko. I mamy zapis, że Bóg żałował, że uczynił człowieka, że stworzył człowieka, bo tak wielka była nieprawość, że aż sięgnęła nieba. Dlatego jedynym, który znalazł uznanie w oczach Bożych, był Noe i jego rodzina. O tych upadłych aniołach również pisze apostoł Juda w 6 wersecie swojego listu i apostoł Piotr. Ja może nie będę tego przytaczał, ale są to jedna z niewielu wzmianek, które wskazują na to, że to, co uczynili aniołowie, nie było Panu Bogu obojętne. Zachodzi tylko czasami pytanie, dlaczego człowiek poniósł wszystkie konsekwencje tego ich występku, bo został wygładzony i zniszczony z ziemi. Ale u Pana Boga nic nie pozostaje zawieszone w próżni. Wiemy, że apostoł Piotr pisze o tym, że przyjdzie czas, kiedy te istoty duchowe będą osądzone i poniosą za to słuszną karę. Ale wracając do tematu, który rozpocząłem, idąc dalej w Starym Testamencie, napotykamy się na pewną historię, która miała miejsce w życiu Abrahama. Ale wtedy jeszcze, kiedy był Abramem, bo wiemy, że później Pan Bóg zmienił jego imię na Abraham, to wcześniej, gdy był Abramem, w 12 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, mamy powiedziane, że usłyszał Abram od Pana Boga, że ma się udać z Ur Chaldejskiego do ziemi chananejskiej. I wiemy, że był pewien etap drogi Abrahama, jego rodziny. Wiemy, że wraz z nim udał się też i Lot. Był taki moment, gdzie przechodzili przez ziemię egipską. Abram był człowiekiem przezornym, był człowiekiem mądrym. Miał żonę Saraj, która była bardzo piękną niewiastą. Zdał sobie sprawę z tego, że gdy wejdzie do tej ziemi, to ci, którzy tam mieszkali, dla piękności jego żony, mogą go zabić, a ją wziąć do niewoli. Więc wymyślił sobie coś takiego, że i umówił się z własną żoną, że oficjalnie wobec Faraona i wszystkich Egipcjan będzie ona jego siostrą. I stał się zakładnikiem tego małego oszustwa. Bo gdy weszli do tej ziemi, to mamy zapisane, że bardzo im się spodobała jego żona i zapragnęli jej. I faraon wziął sobie ją jako żonę. Tego nie przewidział Abram. Mamy zapisane, że Bóg zesłał wielkie plagi na Egipcjan. Faraon bardzo szybko zrozumiał to i braterstwo w 17 i 18 wersecie mamy zapisane. Ale uderzył Pan Faraona plagami wielkimi i dom jego dla Saraj, żony Abramowej. Przecież wezwał Farao Abrama i rzekł. I tutaj, braterstwo, widzimy pewnego rodzaju wymówkę i tak jakby napomnienie w stosunku do Abrama. Cóżeś mi ty uczynił? Czemuś nie oznajmił, że to żona twoja? Przecież powiedział, siostra to moja. Wziąłem ją sobie za żonę, a teraz oto żona twoja, weźmijże ją, a idź. I przykazał o nim Farao mężom i puścili go wolno i żonę jego i wszystko, co było jego. Braterstwo, zawsze odczytujemy, że Abraham był człowiekiem zacnym. Był mężem Bożym, z którym Pan Bóg się liczył. Ale gdy czytamy uważnie Słowo Boże, to zauważamy, że praktycznie każdy jeden mąż Boży, czy to prorok, czy król, czy tak jak patriarcha Abraham, miał coś na swoim sumieniu, czy w swoim charakterze, co kładło się pewnym cieniem i było pewną rzeczą niechlubną. W tym przypadku, czy faraon miał rację, gdy uczynił taką wymówkę Abramowi? No miał słuszną rację, mógł powiedzieć, to jest moja żona, ale profilaktycznie umówił się, że no, gdy wejdzie, mogą go zabić. Czyli była to troska o własne życie, swoje i swojej rodziny. Ale widzimy, że u Pana Boga wszystko, co ma jakiś przyczynek, musi mieć swoje konsekwencje. Braterstwo, tak też często jest i z nami. Czasami niepozorne rzeczy, pewne wydarzenia, na które może nie zwracamy uwagi, które przechodzą gdzieś obok nas, ale nas dotyczą, puszczamy mimochodem gdzieś płazem. Ale one później wracają i się zastanawiamy, dlaczego to się tak stało. Dlatego, że byliśmy nieuważni, dlatego, że coś nie dopatrzyliśmy, z czegoś się nie wywiązaliśmy, może coś komuś obiecaliśmy, a nie dotrzymaliśmy słowa. To jest niewłaściwe i niegodne. Braterstwo, wielką lekcją dla nas jest historia Józefa i jego braci. Wiemy, że gdy Józef został sprzedany przez swoich braci do Egiptu, było to wielką tragedią dla jego ojca Jakuba. Ale jest to historia prorocza, która wiele, wiele lat później w sposób taki proroczy ratuje życie całej rodzinie Jakuba. Wiemy, braterstwo, że wszelkie historie, które są zapisane w Słowie Bożym, mają w sobie głęboki sens, mają jakiś morał, jakąś naukę. Również i ta historia Józefa jest wielkim napomnieniem dla jego braci, gdzie z początku zazdrość o miłość ojca, o względy ojca względem najmłodszego syna, bo jeszcze wtedy Beniamina nie było, doprowadziła pozostałych synów Jakuba do tego, że targnęli się, w pierwszej kolejności chcieli go zamordować, targnęli się na jego życie. Ale tym momencie, gdy to uczynili, pozostała w nich odrobina sumienia i sprzedali go do Egiptu jako niewolnika. Gdy całą tą historię znamy, dzieje Józefa, jak to przebiegało, co się z nim działo, jest jedna taka znamienna rzecz i wielu braci na ten temat mówiło wykłady, że charakter Józefa był charakterem bardzo mocnym i charakterem statecznym, który pozwolił mu na to, by przetrwać te wszystkie niedogodności, które go spotkały z racji tego, że stał się niewolnikiem egipskim. Ale właśnie ten mocny charakter, mocna ufność, opatrzność Bożą pozwoliły mu dojść do takiej godności, jaką osiągnął na dworze Faraona. Gdy nastąpił głód w ziemi chananejskiej, gdy również i rodzina Jakuba, jego synowie udali się do Egiptu po tą żywność, gdzie szerokim echem odbiło się, że jest tam ktoś taki, kto posiada ogromne złoża zboża, gdzie handluje tym zbożem, przyszli i oni tam. Całą tą historię doskonale pamiętamy, braterstwo, ale zawsze wzrusza mnie ten moment, gdy czytam, jak to Józef dał się poznać własnym braciom. Braterstwo, tak troszeczkę abstrahując od całej tej historii, charakter ludzki, zdegradowany charakter, zazwyczaj jest taki, że niesie ze sobą zazdrość, niesie ze sobą nienawiść, niesie ze sobą chęć odwetu. Braterstwo, gdyby Józef kierował się spaczonym charakterem, chęcią odwetu w stosunku do swoich braci, to zapewne w momencie, gdy ich poznał, spotkałaby ich natychmiastowa śmierć. Ale nie tak było w przypadku Józefa. Okazał wielką miłość. Okazał przebaczenie. A dla jego braci było to wielką nauczką. Wielką naganą za to, co uczynili. Czy coś się w nich zmieniło? Czy w obliczu tego wydarzenia zmieniło się coś w ich sercach? Braterstwo, wiele razy w naszym życiu są sytuacje nietuzinkowe. Są sytuacje, wydarzenia w naszych rodzinach, w naszej społeczności, w zborach, które mają głęboki wpływ na to, co się z nami dzieje. Mają głęboki wpływ na to, że przechodzimy jakby przemianę, że coś w nas się zmienia. Zazwyczaj są to sytuacje przykre. Śmierć brata, śmierć żony, śmierć dziecka, choroba, ciężka choroba nieuleczalna. To są te zdarzenia w naszym życiu, które odciskają pewnego rodzaju piętno, które zmieniają w sposób diametralny nasze postępowanie, nasz stosunek do ludzi, do braci, w ogóle do świata. Braterstwo, to są doświadczenia, które z woli Bożej nas dotykają. Są pewnego rodzaju dla nas napomnieniem, nauką, że powinniśmy w pewnym momencie się zatrzymać, zreflektować, że powinniśmy obliczyć to, co osiągnęliśmy, co posiadamy, a co powinniśmy zmienić. Czy wszystko, co zakładamy w naszym życiu, zarówno w kwestii życia cielesnego, jak i duchowego wykonujemy zawsze w 100%? Myślę, że nie. W wielu sytuacjach, w wielu momentach Pan Bóg w sposób niewidoczny czyni w naszych planach korekty. Daje nam do zrozumienia, że nie tędy droga. Nie tak to powinno się odbywać z naszym poświęceniem. Braterstwo, następna historia taka, którą też również znamy bardzo dobrze w kwestii napomnienia, to historia, gdy Pan Bóg poprzez pośrednictwem Mojżesza i Aarona wyprowadził naród izraelski z Egiptu. Ale zanim to uczynił, to dał potężną lekcję Faraonowi i całemu narodowi egipskiemu. Za nieustępliwość i hardość charakteru charakteru Faraona, Pan Bóg karał cały naród egipski. I wiemy, że dopiero plagi, które dosięgnęły, a właściwie ta ostatnia plaga, najstroższa, która można powiedzieć, że na krótką chwilę złamała serce Faraona, śmierć pierworodnych, wszystkich pierworodnych, złamała na chwilę tą hardość, pozwoliła na to, że naród izraelski mógł się udać w długą drogę. Nie wiedzieli wtedy jeszcze, jak bardzo długa droga przed nimi do ziemi obiecanej. Można byłoby zadać sobie pytanie, dlaczego tak długa? Czy odcinek drogi, który mieli do pokonania, był aż tak wielki, że trzeba było krążyć po pustyni przez 40 lat? No chyba nie. Odległość tę mogli pokonać w kilka tygodni. Ale w momencie już tylko gdy wyszli, odezwały się głosy zwątpienia, głosy narzekania i zazwyczaj były one kierowane do kogo? Do Mojżesza. Za wszelkie niedogodności, za wszelkie niewygody obwiniano Mojżesza i Aarona. Tak jakby to był ich pomysł na to, by Pan Bóg wyprowadził ich z Egiptu. Dlaczego Pan Bóg wyprowadził ten naród z Egiptu? Bracie Krzysiu, jak myślisz, dlaczego wyprowadził? Co było przyczyną bezpośrednio tego, że no Pan Bóg, tak, do Ciebie mówię.
Obietnice, które były dane ich ojcom.
Ich ojcom. Co jeszcze? No właśnie, ich narzekania, o których Pan Bóg powiedział, że dosięgły nieba. Ale gdy wyszli, gdy przeszli już, nawet gdy doszli do Morza Czerwonego, to już doszły narzekania, że niechybnie dopadnie ich Faraon i zabije ich. Ale gdy przeszli w sposób cudowny, widzieli ukazującą się moc Pana Boga, gdy wody Morza Czerwonego się rozstąpiły i przeszli, długo nie trzeba było czekać. Doszli na pustynię, jest takie miejsce przy wodach Mara. Mamy to zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, 15 rozdział od 23 wersetu czytamy. A gdy przyszli do Mara, nie mogli pić wód z Mara, bo gorzkie były, dlategoż nazwano imię onego miejsca Mara. Wtedy szemrał lud przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: cóż będziemy pić? I wołał Mojżesz do Pana, a ukazał mu Pan drzewo, które gdy wrzucił do wód, stały się słodkie wody. Tam mu ustawił prawa i sądy i tam go kusił. I rzekł: będziesz pilnie słuchał głosu Pana swego, a co dobrego w oczach Jego czynić będziesz i nakłonisz uszy ku przykazaniom Jego, strzegąc wszystkich ustaw Jego, żadnej niemocy, którą dopuścił na Egipt, nie dopuszczę na Cię, bo ja Pan, który Cię leczę. Braterstwo, czy te słowa były skierowane tylko i wyłącznie do Mojżesza? Nie. Wiemy, że Mojżesz w tamtym czasie był pośrednikiem między Panem Bogiem a narodem izraelskim. Wszystko, co Pan Bóg do niego mówił, przekazywał Izraelitom. Ale widzimy, że na każdym kroku praktycznie ci ludzie narzekali, utyskiwali. Ciągle czegoś im brakowało. Coś im przeszkadzało. Gdy zaczynał doskwierać im głód, mieli pretensje do Mojżesza, a za jego pośrednictwem i do Pana Boga, że pomrą z głodu. Jak to było dobrze w Egipcie, gdzie mieli wszystkiego pod dostatkiem. Czy mieli tak faktycznie wszystkiego pod dostatkiem? Za czasów, gdy mieszkali tam, gdy Józef ich sprowadził, to faktycznie tak było. Ale w momencie, gdy stali się niewolnikami, ale widać na pustyni, bliższy i lepszy był im ten los niewolniczy niż wędrowanie po pustyni. Więc narzekali. Gdy otrzymali mannę, to później ta manna im spowszedniała. Zapragnęli mięsa. Widzimy, braterstwo, wielką cierpliwość nie tylko Mojżesza, ale i Pana Boga w stosunku do narodu izraelskiego. Widzimy, jak również Pan Bóg napomina ten naród. Również i w naszym życiu bardzo często, a szczególnie w dzisiejszych czasach, i to jest, braterstwo, bardzo dziwne, że ludzie bardzo mocno narzekają. Więcej. Nam się również to zdarza, że narzekamy. Zachodzi pytanie, czego nam brakuje? Czy brakuje nam manny? Czy brakuje nam mięsa? Czy brakuje nam dachu nad głową? Czy brakuje nam odzienia? Przecież we wszystko to można powiedzieć, że opływamy. Więc czego nam brakuje? Wolności. Nie. Apostoł Paweł pisze, że wszystko mi wolno. Przecież wszystko mi wolno. Ale jest coś, co nas ogranicza. Ogranicza kogoś takiego, kto chce słuchać Słowa Bożego. Ogranicza kogoś, kto stosuje się do zasad biblijnych. Nasz Pan Jezus Chrystus, gdy rozmawiał z uczniami, gdy nauczał, to powiedział, że brzemię moje lekkie jest. Lekkie? Lekkie. A jarzmo? Wdzięczne. No to jak to jest? Ale braterstwo, gdy się bliżej przypatrzymy jarzmu, to jest to coś, co ogranicza nasze ruchy. Krępuje je w pewnym sensie. Ale widać, tak być musi. Bo żeby zwierzę zaprzęgnąć do tego, by ciągło pług, to trzeba ten pług czymś przymocować do tego zwierzęcia. Więc trzeba nałożyć to jarzmo. My, aby dosięgnąć nieba i osiągnąć tą nagrodę niebieską, również musimy mieć jarzmo, które w pewnym sensie będzie ograniczać pobudki naszego charakteru, pożądliwości, o których pisze apostoł Jakub. Czy posiadamy pożądliwości? Czy nie mają one miejsca w naszym życiu? Bracie Sygnowski, ty masz pożądliwości? Mało pieniędzy. No to chyba wszyscy takie mają pożądliwości. Generalnie naokoło wszędzie się słyszy, że każdy cierpi na brak pieniędzy. Ale wróćmy, braterstwo, do zagadnienia, które rozpocząłem. Bracie Henie, nie wiem, ile mam czasu jeszcze. Braterstwo, gdy lud zapragnął w pewnym momencie mięsa, Pan Bóg zesłał im przepiórki. I mamy tam zapisane, że najedli się dosyta, a nawet więcej, że aż się pochorowali. Była to pewnego rodzaju napomnienie i zarazem kara dla tego narodu, że szemrze. Czy człowiek w tamtym czasie, jedzący tylko mannę, mógł przeżyć? Czy potrzebował w swoim jadłospisie również mięsa? Nie. Przez szereg lat żyli, jedząc mannę. Więc mięso nie było konieczne. Ale zapragnęli. Zresztą no, nie jest to dziwne, bo na samym początku, może nie na samym początku, ale w Słowie Bożym mamy napisane, że Izrael to jest naród twardego karku. Tak się czasami zastanawiam, jak to jest z nami, którzy mienimy się być Izraelem duchowym. Widocznie, idąc tym samym tokiem rozumowania, również jesteśmy bardzo często twardego karku. Bo mamy zapisane pewne zasady i reguły, którym jesteśmy poddani, a nie stosujemy się do tego. A później narzekamy, że tego nie mamy, tamtego nie mamy. Czy to nie jest tak, że Bóg nie błogosławi, albo błogosławi? Błogosławi tak samo jak i Żydom. Jeśli byli posłuszni względem prawa Bożego, Bóg im błogosławił. Ale jeśli zaczęli przekraczać to prawo, udawali się do innych bogów, mieszali się z innymi narodami, Bóg ich karał. Przyprowadzał ich do porządku. Jednym z takich przykładów napomnienia ewidentnego, które sięgnęło również rodzinę Mojżesza, jest przykład jego siostry Miriam, której również w pewnym momencie zapragnęło się odgrywać szczególną rolę wśród narodu izraelskiego, gdzie powiedziała, że czy tylko przez Mojżesza Pan Bóg może przemawiać do tego narodu? Czy przeze mnie, czy przez brata mojego Arona nie może przemawiać? I wiemy, jak bardzo szybko Pan Bóg zareagował na tą sytuację. Co się stało z Miriam? Została porażona trądem. Ale ze względu na Mojżesza Pan Bóg ulitował się nad tą niewiastą. Jedynie przez 7 dni musiała być w odosobnieniu poza obozem, aby choroba ta minęła. Zresztą widzimy wielką cierpliwość Pana Boga względem tego narodu, ale i względem nas samych. Czy Pan Bóg się nami interesuje? Braterstwo, czy Pan Bóg się nami interesuje? Dlaczego? Czy ma taki obowiązek? Ma. Dlatego, że Pan Bóg jest stroną przymierza. Niechwiejącą się stałą stroną przymierza, które zawarliśmy w dniu, gdy weszliśmy każdy jeden z nas do wody. Gdy nad naszą głową zostały wypowiedziane słowa: ja Ciebie chrzczę w śmierć Chrystusa. I braterstwo, od tego przymierza, od tego przyrzeczenia nie ma odstępstwa. Nie można sobie odejść od tak, jak od żony, która nagle przestała być atrakcyjna. Nie można. Dlatego, że jest to wielkie przestępstwo przed obliczem naszego Boga. W 4 Mojżeszowej, 16 rozdział, mamy jeszcze jeden taki przypadek, gdzie tak, bratesto, na nawiasie można podziwiać Mojżesza za jego wielką wytrwałość i wielką cierpliwość, jaką miał do swoich braci Żydów. Przez 40 lat, można powiedzieć, że użerał się z tym narodem. I na koniec jemu samemu się przydarzył upadek, można powiedzieć niewielki, ale za to zapłacił tym, że nie wszedł do ziemi obiecanej. Ale ja chciałbym wspomnieć o czymś innym. 4 Mojżeszowej, 16 rozdział, od 1 mamy zapisane takie słowa. Wtedy się zbuntował Kore, syn Izaara, syna Kaatowego, syna Lewiego, także Datan, Abrion, synowie Eliabowi i Hon, syn Feletów i syn Rubenowy. I powstali przeciw Mojżeszowi, z nimi mężów synów izraelskich 250, książęta między ludem, których do rady przyzwano ludzie zacni. Ci zebrawszy się przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi, rzekli im: wiele to na was, ponieważ wszystek ten lud, wszyscy są święci, a w pośrodku nich jest Pan. Przeczże się wy wynosicie nad zgromadzeniem pańskim. Co gdy usłyszał Mojżesz, upadł na oblicze swoje i rzekł do Korego i do wszystkiej roty jego, mówiąc: rano pokaże Pan, kto jest jego i kto jest święty i kto ma przystępować przedeń, bo kogo sobie wybrał, temu rozkaże przystąpić do siebie. To tedy uczynicie, weźmiecie sobie kadzielnicę, ty, Kore i wszystka rota twoja, i nakładszy w nie ognia, włóżcie nań kadzidła przed Panem. Jutro i stanie się, że kogokolwiek obierze Pan, ten będzie świętym, wiele to na was, synowie Lewiego. Nadto rzekł Mojżesz do Korego: słuchajcie, proszę, synowie Lewiego, i zali wam to mało, że was oddzielił Bóg izraelski od zgromadzenia izraelskiego, abyście przystępowali do niego ku odprawowaniu usługi w przybytku pańskim, a iżbyście stali przed zgromadzeniem i służyli mu. I przyjął ciebie i wszystką bracią twoją, syny Lewiego, z tobą, że jeszcze szukacie kapłaństwa. Dlatego ty i wszystka rota twoja zbuntowaliście się przeciw Panu, bo Aaron, cóż jest, żeście szemrali przeciw niemu. To co można było wyczytać dalej, aż do 50 wersetu. Ale to jest ciekawe, bo gdy naród izraelski wychodził z Egiptu i pod górą Synaj, gdy dopuścili się bałwochwalstwa, gdy ulali sobie cielca, to jedynymi, którzy stanęli przy Mojżeszu na jego zawołanie, był kto? Było pokolenie Lewiego. I pokolenie Lewiego było pokoleniem szczególnym. Oni zajmowali się przybytkiem i wokół przybytku. Byli pokoleniem szczególnym, ludźmi szczególnymi. I tutaj widzimy, gdy Kore powstaje, mając pewnego rodzaju godność, mając pewną pozycję wśród narodu, pragnie kapłaństwa, pragnie zaszczytów i ponosi za to on i jego poplecznicy słuszną karę. Bo gdybyśmy przeczytali to do końca, to wiemy, że koniec ich był taki, że co się stało z nimi? Ziemia się roztąpiła i pochłonęła ich rodziny i tych, którzy z nimi stali. Tak Bóg ich ukarał. Było to napomnieniem dla reszty narodu, że nie należy tak postępować. Braterstwo, ta lekcja z historii Korego, wielu, wielu innych, jest również lekcją i dla nas, by czasami nie uzurpować sobie pewnej władzy w zborze, pewnych zaszczytów, by nie starać się być lepszym, większym nad innych. Pan Bóg przed tym przestrzega, nasz Pan przed tym przestrzegał, apostoł Paweł przestrzegał przed tym, by nie wynosić się nad swoich braci. Bo często może tak się zdarzyć w sercu człowieka, starszego, diakona, w ogóle kogokolwiek, kto pełni jakąkolwiek posługę w zborze, że może zacząć rosnąć w nim pycha, zarozumiałość, chęć dominowania nad innymi, że wiem więcej, lepiej, ja to najlepiej rozumiem. Również wierny sługa wiele słów na ten temat poświęcił w 6 tomie. Bo pisząc o organizacji, pisząc o porządku i karności nowego stworzenia, daje różne rady. Wiele tych rad jest odnośnie małżeństwa, wychowania dzieci, postępowania względem braci, którzy są nieposłuszni. Daje różne rady i napomnienia. Dzisiaj bardzo szeroko się słyszy, że lektura 6 tomów do niczego i nikomu już nie jest potrzebna. Być może są tacy bracia, którzy na podstawie samej Biblii potrafią rozwinąć swój charakter nowych stworzeń bardzo wysoko. Ale powiem osobiście, że lektura 6 tomów na mnie zrobiła wielkie wrażenie, ale moje wrażenie nikogo nie obchodzą. Ale pozwoliła mi zrozumieć wiele zagadnień Słowa Bożego, o których pisze apostoł Paweł, a które nie zawsze są zrozumiałe dla czytelnika. Lekturę 6 tomu Braterstwo przez kilka lat badaliśmy w zborze. I do dzisiaj jest ona nam użyteczna i pomaga w wielu sprawach. Nie powiem, że załatwia to wszystko, bo można mieć stosy różnych ksiąg prawniczych, również różnych wydań Biblii, tomów, ale jeśli słowo to jest niestosowane w życiu, jest słowem martwym. Tak jak apostoł Paweł w liście do Koryntian 13 rozdziale pisze w kwestii miłości. Jeśli nic w tym kierunku nie będziemy robić, to jest to martwe. Braterstwo, inną taką historią, bracie Heniu, ile jeszcze? Czas. Ostatnia historia, braterstwo, którą chciałbym wspomnieć, no, mam ich wiele, ale czas. Jest historia króla Saula. Pierwszego króla, którego zapragnął Izrael i którego powołał Bóg, a którego panowanie tak naprawdę z wyznaczenia, polecenia Bożego trwało tylko 2 lata. Wiemy, że były takie 2, może 3 momenty w życiu tego króla, które zaważyły na tym, że Pan Bóg go odrzucił. Pomijam już tutaj fakt, że prześladował Dawida jako jego następcę, którego pomazał Pan Bóg. Ale, przepraszam, jednym z takich momentów pierwszych jest to, co jest zapisane w pierwszej księdze Samuelowej, 13 rozdziale, od 8 do 14. Ja nie będę, braterstwo, odczytywał. W każdym razie chodzi tam o to, że przygotowywali się Saul i całe wojsko izraelskie do walki z Filistyńczykami. Ale aby walka, bitwa mogła się odbyć, musiały być złożone ofiary. No i Saul, widząc, że wojsko traci ducha, traci morale, zaczyna się rozpierzchać, nie czekając na proroka Samuela, złożył sam ofiary. A wiemy, że czynić tego nie mógł. I gdy dokończył tych ofiar, przyszedł prorok. Wiemy, że była to próba. Próba cierpliwości, próba wytrwałości, pewnego rodzaju odwagi dla króla Saula. Ale zniecierpliwiony złożył te ofiary. Pamiętamy słowa, które wypowiedział prorok Samuel do Saula. Cóżeś uczynił? Wielkie głupstwo uczyniłeś. Trzeba było zaczekać. I drugim takim, i w tym momencie już Panu Bogu się to nie spodobało. Saul otrzymał naganę, napomnienie od proroka, a jeśli od proroka, to od Pana Boga. I drugim takim momentem, który można powiedzieć, że przeważył na szali, że Bóg go odrzucił, to było to, gdy mieli stoczyć bitwę z Amalekitami, gdzie wyraźne miał zalecenie od Pana Boga, że miał wytracić wszystkich. Od króla poprzez mężów, niewiasty, starców, dzieci i bydło. Gdy prorok Samuel przyszedł do obozu, zauważył, że król Agag żyje, że jakieś porykiwania tam, wrzaski bydła są i pyta, cóż to? No a lud pozostawił co lepsze sztuki, żeby Panu Bogu złożyć w ofierze. I słowa proroka Izali, Bóg nie przykazał, że masz wszystko wytracić. Bratectwo, przykład króla Saula pokazuje z jednej strony wielkie nieposłuszeństwo zaleceniom Bożym. Dla nas jest to lekcja, że to, co mamy zapisane, wymaga od nas posłuszeństwa. Jeśli nie stosujemy się do tego, co jest zapisane, stajemy się przestępcami prawa. Odchodzimy od niego, a jeśli odchodzimy, to godniśmy są nagany. Nagany, napomnienia i często kary. Dlatego apostoł Paweł słusznie pisze, czyliście zapamiętali napominania, które wam jako synom mówi, synu mój, nie lekce sobie poważaj kaźni pańskiej, a nie trać serca, gdy od niego bywasz karany. Bratestwo, karanie ma również swój cel. W liście do Żydów ten sam apostoł pisze, że karany bywa kto? Syn. A jeśli nie jest karany, jeśli nie odnosi karania, to jest bękartem. Czyli nie jest synem Bożym. I bratostwo, wszyscy jesteśmy uczestnikami tego karania. Obyśmy byli. Nie życzę wam karania, ale życzę wam błogosławieństwa Bożego na tej wąskiej drodze. Dziękuję.